Już na starcie należy powiedzieć, że flota handlowa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej należała do jednych z największych na całym świecie i tak się składa, że przy swojej sporej liczebności natrafić można było na jednostki, które zwyczajnie miały, powiedzmy sobie szczerze, pecha. Kto jest obeznany w temacie, to na pewno rzuci takimi nazwami jednostek jak Bierut, Łódź czy Jelenia Góra. I to o tych jednostkach dzisiaj sobie powiemy. Ahoj, szczury lądowe. Prosto z mostu zapraszam na pokład. Jak wiadomo wszem i wobec, czasy PRL-u oznaczały przecież bicie rekordów za wszelką cenę. Dzień po dniu oczekiwano rekordów i należy sobie powiedzieć jasno i otwarcie. Stocznie nie były wyjątkiem. Kiedy zaplanowano na dzień 18 kwietnia 1956 roku wodołanie MS Bolesława Bieruta, dumę czuć było w powietrzu. Nic dziwnego, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę, że był jak na tamte czasy rzadko spotykaną jednostką, bo jak na Stocznię Gdańską była to w tamtym czasie dopiero drugi wybudowany dziesięciotysięcznik, a jeszcze wytworzono go w rekordowym tempie. 7 miesięcy brzmiało na tyle dumnie w połowie lat 50., że propagandą ociekały szyby w autach dziennikarzy, którzy zjechali się na to niesamowite wydarzenie. A wydarzenie było tym bardziej wyniosłe, ponieważ raptem miesiąc wcześniej, podczas pobytu w Moskwie, odszedł na zawsze. Podobno o własnych siłach, bez pomocy osób trzecich. Sam Bolesław Bierut, a właśnie z tej racji za matkę chrzestną jednostki wybrano jego córkę, Aleksandrę. Wczesnym popołudniem butelka szampana rozbiła się o kadłub molocha, który ani drgnął. Zwyczajnie nie dało się zepchnąć giganta do wody. Dopiero udało się go zwodować należycie 27 godzin później. Choć winny był smar niedostosowany do panującego mrozu, który uniemożliwił jednostce trafienie do wody, rzecz jasna Urząd Bezpieczeństwa zwęszył sabotaż. Po wodowaniu przez całe 10 lat jednostka pływała sobie w najlepsze do czasu czerwca 1967 roku, kiedy wybuchła wojna izraelsko-egipska. Przybywanie na terenie kanału Sueskiego nie było najbezpieczniejsze. Pech chciał, że kiedy jednostka mijała egipskie lotnisko i armia izraelska akurat w tym momencie wybrała sobie porę na jego bombardowanie. Ostrzał artyleryjski postawił na nogi całą załogę, szczególnie kiedy rakiety padały zaraz obok jednostki. Ta została zmuszona do wpłynięcia na Wielkie Jezioro Gorzkie, a z niego miała nie wypłynąć przez następnych 8 lat. Kiedy doczekaliśmy się uwolnienia jednostki w 1975 roku, niegdysiejsza duma gdańskiej stoczni była już wrakiem. Kadłub został kompletnie przeżarty przez rdzę, silnik nie nadawał się już do niczego. Do tego stopnia było źle, że niesprawna była już syrena okrętowa, a żeby tej sytuacji przeciwdziałać, marynarze skoczyli na egipski bazar i kupili najzwyczajniejszy w świecie klakson samochodowy. Polskie linie oceaniczne sprzedały jednostkę, bo ich zdaniem nadawała się jedynie na żyletki. Nowy armator doszedł do podobnego wniosku po 5 latach, kiedy faktycznie jednostkę pocięto na żyletki. Kiedy polska żegluga morska zamawiała MS Łódź, nie miała pojęcia, w co się pakuje. Nowoczesna, szybka i doskonale wyposażona jednostka otrzymała na starcie nietypowego kapitana, który wcześniej pełnił funkcję konsula. I niewiele na temat kapitanowania wiedział. Zanim jednostka zdążyła wypłynąć w morze w 1966 roku, doszło do śmiertelnego wypadku podczas załadunku. Jedną z pierwszych destynacji jednostki były Wyspy Kanaryjskie. Kiedy krajowe media obwieściły, że jednostka dostarczająca 50 ton polskiej wołowiny ma małe opóźnienie, nikomu do głowy nie przyszło, że MS Łódź, wchodząc do Las Palmas, wbił się w zwyczajnie falochron. Według Izby Morskiej kapitan popełnił sporo poważnych błędów. Według miejscowej prasy zawinął do portu El Pirato Capitano Polaco. Przy niewielkich uszkodzeniach po 4 dniach wyciągania frachtowca z falochronu kapitan otrzymał rachunek za wyrządzone szkody na $1 000 000. Do tego 60-letniego kapitana pozbawiono prawa do pełnienia swojej funkcji na lat kilka, czego biedak nie wytrzymał, bo zmarł niedługo potem. Ponad 15 lat później, w 1983, jednostka trafiła do kanału Kilońskiego. Niestety, mgła nie pomagała. Nadpływający sowiecki statek Wasilii Kałasznikow zauważył, że jakiś mały prom zmierza prosto w jego kierunku. Kapitan nakazał wykonać nagły zwrot. Niestety wpadł tym samym z deszczu pod rynnę. W wyniku zderzenia z łodzią naprawa rozprutej lewej burty kosztowała ponad 300 tysięcy zachodnio-niemieckich marek. Rok później statek trafił do Kamerunu. Podczas postoju doszło do wydarzenia niesłychanego. Pierwszy oficer zapadł się pod ziemię. Aresztowano całą załogę po 2 dniach, kiedy odnaleziono jego zwłoki. Policja nie miała wątpliwości, najwyraźniej któryś z członków załogi miał zatarg z oficerem, ponieważ jego ciało było skute kajdankami, których brakowało na jednostce. Kameruńczycy wytypowali 2 członków załogi, których następnie aresztowano, osadzono w więzieniu i kilka dni trzymano. Ostatecznie zostali oni wypuszczeni, przy czym nie znaleziono żadnych dowodów ich winy. Kiedy wrócili jednak na pokład jednostki, ich problemy się nie skończyły, ponieważ załoga uznała, że to oni właśnie musieli być winni zbrodni. Obawiając się o swoje życie, obaj oskarżeni w atmosferze nagonki i osaczenia przepisali się na inną polską jednostkę, która dopiero co wpłynęła do portu. Historia jest przedziwna, bo nigdy nie została wyjaśniona. Jednostka potem została wplątana w kilka afer przemytniczych, a na koniec sprzedana w niejasnych okolicznościach. Prokuratura orzekła, że to było samobójstwo. Nieważne, że oficer był skuty w chwili zgonu. O sprawie miano zapomnieć. A pytania o to, dlaczego oficer miałby odebrać sobie życie, czy dlaczego taki nietypowy sposób sobie do tego obrał, miały już nigdy nie otrzymać odpowiedzi. Kolejnym i ostatnim dzisiaj wymienionym pechowym frachtowcem jest Jelenia Góra, a wymiar tego pecha należy doszukiwać się w jego kapitanach, którzy znikali bezpowrotnie. Do tego stopnia było źle, że występowały ogromne problemy z obsadzeniem stanowiska kapitana na tejże jednostce i nie tylko kapitana, ale i pozostałych stanowisk. Tylko nie ma się co specjalnie temu dziwić, bo Jelenia Góra to nie była jedyna nazwa okrętu. Wołano na nią również morderca kapitanów. W 1977 roku styczeń był wyjątkowo mroźny, kiedy przepadł jak kamień w wodę kapitan statku Stanisław Łużyński. Na pokładzie nie pozostał po nim nawet ślad, a śledztwo nie miało podstaw, by orzec cokolwiek innego jak tylko samobójstwo. Zapewne atmosfera po takim biegu wydarzeń nie wpłynęła pozytywnie na resztę załogi. Niewyjaśnione bowiem okoliczności towarzyszyły również tragicznej śmierci 2 kolejnych członków załogi. Milicja, jak to milicja, nie doszukiwała się niczego więcej, według niej był to zwyczajny zbieg okoliczności. I nie pozostawało im nic innego, jak tylko uznać te wszystkie 3 przypadki jako próby odebrania sobie życia. Tymczasem minęło jakieś 18 miesięcy. Jelenia Góra znalazła się na rozległym Atlantyku. Rankiem 12 maja 1978 roku na trasie z Las Palmas na Wyspach Kanaryjskich do Kamerunu steward był zajęty swoimi porannymi obowiązkami, kiedy stwierdził coś niepokojącego. Blisko godziny 8 stwierdził, że nigdzie nie ma kapitana. Poważnie potraktowano obawy stewarda i przeszukano cały statek z góry do dołu, wzdłuż i wszerz. Dowódcy nie odnaleziono, ale zlokalizowano jego kapcie. Znaleziono je na pokładzie łodziowym, co dziwne, równo ustawione, tuż przy barierce, niby przypadkiem wskazywały w stronę otwartego morza. Ogłoszono alarm człowiek za burtą. Rozpoczęto poszukiwania kapitana Juliana Kowalika. Choć statek zawrócił niemal natychmiast i podjęto czynności poszukiwawcze, spełzły one na niczym. Kapitana nigdy nie odnaleziono. Jak ustalono podczas śledztwa, kapitan Kowalik był dowódcą swojego ostatniego rejsu, a starał się ze wszelkich sił, by nim nie być. Pech chciał, że każdy inny kapitan, jakiemu proponowano posadę, przedstawił zwolnienie lekarskie. Podejrzewa się, że kapitan, którego za nieprawidłowości degradowano w przeszłości, mógł przechodzić załamanie nerwowe. W każdym razie, jak w takich razach nieraz bywało, prokuratura umorzyła śledztwo, nim je zdążyła na dobrze rozpocząć, a śledztwo podsumowano tylko jednym słowem – samobójstwo. Dzięki bardzo za wysłuchanie i obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jak tak, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnie to w bok i rzućcie tematem na kolejny film. A my się widzimy i słyszymy przy okazji następnego filmu. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!